Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek zjadł obiad na stołówce razem z pracownikami Watykanu. Papież modli się za ofiary katastrofy algierskiego samolotu. Caserta przygotowuje się do jutrzejszej wizyty Ojca Świętego. 25 lipca zapraszam na wieczorne aktualności. Niespodziewaną wizytę złożył papież w stołówce dla pracowników Watykanu. Franciszek przyszedł tam na obiad. Zgodnie ze zwyczajem wyniesionym z domu świętej Marty, ustawił się w kolejce po posiłek, a na koniec udzielił obecnym błogosławieństwa. Mówi kierownik watykańskiej stołówki Franco Paini.
Cóż, papież zachował się normalnie, jak najprostszy robotnik. Przyszedł tutaj, wziął swój talerz i sztućce, stanął w kolejce i go obsłużyliśmy. Zjadł kluski na maśle z serem i dorsza. Było świetnie. Papież otoczony swoją wielką rodziną, doskonale. Przedstawiliśmy się, zapytał nas, jak się mamy, jak się pracuje, pochwalił nas. To była dla nas niespodzianka, dosłownie grom z jasnego nieba. Kto by się spodziewał? Papież przychodzi do nas jeść? Wszyscy zostaliśmy zaskoczeni, ale była to jedna z większych satysfakcji, jakie mogą się zdarzyć.
Papież Franciszek przyłącza się do modlitwy i bólu rodzin, które straciły swych bliskich w katastrofie samolotu algierskich linii lotniczych. Do tragedii doszło wczoraj, zginęło 116 osób. Ponad 200 tysięcy osób weźmie udział w jutrzejszej mszy z papieżem Franciszkiem w Caserta. We wspomnienie patronki diecezji świętej Anny, Eucharystia sprawowana będzie na placu przed słynnym Pałacem Królewskim, który był letnią rezydencją władców Neapolu. Jest to teren trudny socjalnie i duszpastersko. Mocno odczuwalne są tam wpływy Camorry, czyli mafii działającej w regionie Kampanii. Poważnym problemem są znajdujące się w jej rękach nielegalne składowiska odpadów, także radioaktywnych, co powoduje dużo większą niż w innych regionach Włoch zapadalność na nowotwory. Caserta popularnie nazywa się sypialnią Neapolu i ziemią wyklętą z powodu feudalnej polityki lokalnych władz, mówi miejscowy ordynariusz Giovanni Dalisse.
Radość ze spotkania jest ogromna, tym bardziej, że przybędzie na nie także wiele osób z całego regionu Kampanii. Czekamy na przesłanie papieża, dodające odwagi i nadziei. Jestem biskupem w Caserta dopiero 2 miesiące i słowa, które najczęściej tu słyszałem, to sytuacja jest bardzo trudna, zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i kościelnej. Potrzebne nam jest nie tylko umocnienie, ale i konkretne wskazówki, jak dalej postępować, ponieważ jesteśmy zanurzeni w tutejsze problemy. Odczuwa się bardzo mocno chociażby obecność przestępczości zorganizowanej. Kolejny bardzo bolesny problem to bezrobocie. Bez wątpienia papież poruszy naszymi sumieniami. Mieszkańcy naszej ziemi spragnieni są lepszego życia. Chcą budować przyszłość pełną nadziei, jednak trzeba im w tym pomóc.
To 145 tysięcy syryjskich kobiet samotnie walczy o przetrwanie swych rodzin. Tę nieznaną stronę konfliktu w Syrii prezentuje raport Wysokiego Komisariatu ONZ do spraw uchodźców. Wskazuje on, że te kobiety są bardziej narażone na przemoc, także seksualną, a ich dzieci wychowują się w dużo trudniejszych warunkach, mówi Federico Fossi.
Jest to raport opracowany w oparciu o świadectwa kobiet, które same stoją na czele swoich rodzin, ponieważ ich mężowie zostali zabici czy też porwani. Znajdują się więc w bardzo trudnej sytuacji, są pozbawione środków do życia, jakiejkolwiek ochrony, a przez to wystawione na wszelkie formy przemocy. Obecna sytuacja wojenna zmusza je do ucieczki wraz z dziećmi w nieznane. Muszą stawić czoła wielu konkretnym wyzwaniom, by zapewnić byt swym rodzinom. I o tym mówi właśnie ten raport. Ich sytuacja jest bardzo trudna, brakuje im środków materialnych, niejednokrotnie głodują. Chroniąc się w Libanie, Jordanii, Egipcie czy Iraku, nie mają praktycznie z czego żyć. Za ponad 145 tysięcy rodzin syryjskich uchodźców odpowiedzialne są teraz kobiety. W praktyce oznacza to co czwartą uchodźczą rodzinę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Zapraszamy do wysłuchania świadectwa nawrócenia Patrycji Hurlak, która ponad 20 lat zajmowała się czarną magią. Osiągnęła życiowy sukces, ale nie dało jej to satysfakcji. Ciągle czuła, że czegoś jej brakuje. W końcu odkryła, że brakuje jej Boga. Wiosną 2011 roku spotkała Jezusa Chrystusa. Audycję na ten temat przygotowało Katolickie Radio Warszawa. Z aktorką rozmawia Ewa Pietrzak. Zapraszam na nasz magazyn.
Aktorka, bohaterka książki Nawrócona Wiedźma, sędzia sportowy, ale także dziewczyna z doświadczeniem dziennikarskim i radiowym, co mnie bardzo cieszy. A na żywo piękna dziewczyna o uśmiechniętych oczach. Witam Ciebie serdecznie. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego studia.
No witam serdecznie. Cieszę się, że nam się udało to jeszcze w ten wakacyjny dzień, tak?
Tak, tak, tak. Po wakacjach minie chyba już rok, prawda, od premiery książki, o której już dzisiaj wspomniałam. Tak,
tak, tak, po wakacjach we wrześniu minie rok od tej oficjalnej premiery.
Dokładnie. Co zmieniło się w Twoim życiu od tamtego czasu? Od czasu ukazania się, od czasu premiery tej książki Nawrócona Wiedźma?
Wywrócił mi ten na górze życie do góry nogami po prostu. Ja się nie spodziewałam tego, że ta historia, że to moja historia gdzieś tam życia, może tak wiele osób uderzyć i że tak wiele osób będzie chciało o tym rozmawiać. I to wszystko, co się wydarzyło po ukazaniu się tej książki, naprawdę mnie zaskoczyło, ponieważ samo to, że ja nie chciałam tej książki, że uważałam, że to jest niedobry pomysł, żeby ta książka powstała. I to, że ona w ogóle powstała, było okupione, jeżeli można w cudzysłów to tak nazwać, dużą ilością modlitwy. I mówiłam do końca, do ostatniej chwili, jak książka miała wejść na rynek, jak miała iść do druku, mówiłam do końca, że nie podpiszę dokumentów, jak nie będę pewna, że to jest dzieło Pana Boga, a nie nasze. Że
czyli
to nie
modliliście
jest...
się w trakcie.
Tak, modliliśmy się codziennie. Codziennie. Siadając do tej książki. W ten sposób książka powstała w miesiąc. Więc po ludzku książek się w miesiąc nie pisze i... Widząc jej owoce, widząc owoce też dla innych osób, jest to radość przeogromna, jak to można być takim narzędziem w ręku Pana Boga, bo absolutnie ani ja, ani ksiądz Mateusz nie przypisujemy sobie autorstwa tej książki, bo po prostu po ludzku się tak nie da.
Czyli warto było dzielić się tym dramatycznym doświadczeniem?
Czyli warto było, myślę, że warto było, teraz bym się nie cofnęła. Jeżeli bym na przykład, ktoś mówi, a jeżeli byś mogła jeszcze raz zdecydować, czy byś chciała tę książkę, czy nie, to pewnie zrobiłabym dokładnie to samo, czyli prosiłabym Pana Boga o rozeznanie, czy to nie jest nasz pomysł, czy nie robimy tego dla siebie. To, o czym pewnie wiesz, to, że nie dzwoniliśmy do żadnych dziennikarzy, nigdzie się nie wpraszaliśmy do telewizji, do radia, też nie wszędzie pojechaliśmy z księdzem Mateuszem, czy z księdzem Markiem, bo ja postawiłam jedną zasadę jeszcze. Żadnej promocji, robimy jedynie premierę oficjalną i mówię, jeżeli to jest dzieło Pana Boga, to się obroni. Jeżeli nie jest to dzieło Pana Boga, to niech padnie. Więc cieszę się, to jest też przeogromna zmiana w moim życiu, bo taka ja sprzed 5 lat, załóżmy, to bym powiedziała, już, prawda, jeszcze skandal wokół tego, zróbmy to, w ogóle będziemy wszędzie. A teraz sama się sobie dziwię i tak patrzę na to z boku, mówię, jak Pan Bóg potrafi serce człowiekowi odmienić. Zupełnie.
Nie męczą Cię rozmowy na ten temat, że jeszcze ciągle wracamy do tych doświadczeń, do tego, co było złe, do nawrócenia.
Czyli
już nie mówisz dosyć, jest nowa Patrycja, daj się mi spokój.
Czasem tak mam, że jest nowa Patrycja i chętniej będę opowiadać o tej radości, którą czerpię z tego, że Pan Jezus jest cały czas przy mnie i z radości, która jest wynikająca z modlitwy, z adoracji, niż cały czas mówić o tych złych rzeczach, ale jest jedno ale. Mi nikt nie powiedział, więc ja czuję się w obowiązku o tamtych rzeczach mówić, bo być może są inne osoby, które idą na śmierć, tak jak ja szłam, i nikt im nie powie. A może gdzieś przypadkiem usłyszą, że taka małpa gdzieś tam gada, prawda? Czy powie właśnie w rozgłośni, czy powie gdzieś na spotkaniu, może coś tam im wpadnie w ucho, może się zorientują, bo to też jest wtedy już ich odpowiedzialność, prawda? Jeżeli ja mówię głośno, że przez takie bzdurne rzeczy jak czytanie horoskopów można otworzyć się na działanie złego ducha, to ty, człowieku, już za 20 lat, jak coś ci się nie będzie układało, nie możesz powiedzieć, że to nie jest twoja wina, tylko... No, własnoręcznie się podpisałem pod tym, tak? Ta dziewczyna mówiła, że czytanie horoskopów otwiera na działanie złego ducha, że jest wykroczeniem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ja to olałem. Moja wina. Czuję się w obowiązku o tym mówić, o o tych horoskopach i o innych rzeczach.
To trochę jeszcze o tym obowiązku będziemy, ale tak troszeczkę. Jak do tego doszło, że właśnie to zło zagościło w twoim życiu?
No to właśnie tak jak powiedziałam przed chwileczką, w bardzo młodym wieku, jeszcze początek szkoły podstawowej, wkręciłam się w czytanie horoskopów, w noszenie amuletów i talizmanów, które były dołączane gratis do czasopism. Czyli nie były to rzeczy, że trzeba było samemu pójść do sklepu ezoterycznego i tym podobne. No nie.
To było postawione.
Tak, to było, co widać w każdym kiosku w tej chwili też. I więc ja zaczęłam się otwierać na działanie złego ducha właśnie przez noszenie talizmanów, amuletów, czytanie horoskopów. Bo nikt mi nie powiedział, dziewczynko, jeżeli uznajesz, że jesteś spod znaku, nie wiem, koziorożca, barana czy ryby, to zastanów się, czy nie jesteś spod znaku osła. Bo na pewno już nie jesteś spod znaku Chrystusa. Nikt mi nie powiedział tak jasno, że to, że uznajesz się spod jakiegoś znaku zodiaku, to już właśnie jest, to już jest wykroczeniem przeciwko pierwszemu przykazaniu. To już jest otwieraniem się na działanie złego ducha. Bo no tak wszyscy mówią, a jak ja mam nie czytać horoskopu, z ciekawości przeczytam. Ale jeżeli naprawdę jesteś w kościele i naprawdę jesteś osobą wierzącą i uznajesz to, co mówi katechizm chociażby na temat horoskopów, to nie uznasz, że jesteś spod jakiegokolwiek znaku zodiaku, więc który horoskop masz przeczytać? Mhm.
Ja powiedziałam, że zło zaczęło panoszyć się w twoim życiu, ale tak naprawdę musimy powiedzieć, że to zło to przybiera i przybierało postać osobową, prawda?
Nie wiem, czy o to pytasz, ale pewnie pytasz o ataki demoniczne, takie w młodym wieku. Tak, to forma osobowa. Myślę, że każdy, kto doznał dręczeń, to wie, o czym mówię. Ja nie wiedziałam, że to są dręczenia. Ja myślałam, że po prostu tak mam, że mam dodatkowe zdolności, więc te siły dobra i zła się o mnie biją, co zresztą też usłyszałam, mając 19 lat, od osoby, która powinna się na tym znać, od pewnego księdza, o tym usłyszałam. Myślę, że młody, bardzo niedoświadczony człowiek był po prostu. I utwierdził mnie w tym przekonaniu, ale to już od bardzo młodych lat były takie dręczenia jak to, że nie mogłam ręki wystawić z łóżka, bo byłam łapana za tę rękę, jak później to, że ktoś mi wchodził w sen, że ściany robiły się miękkie. Były to głównie ataki podczas nocy, ale były też takie sytuacje w ciągu dnia. Przy zapalonym świetle zdarzało się, jak byłam sama w domu, więc to nie jest tak, bo ktoś powie, a dziecku się coś złego śni. Mhm. Mieć uwagę na to, co się waszym dzieciom śni, jeżeli to tak traktujecie. Jeżeli dziecko co noc ma koszmary, to one z czegoś wynikają, albo jest to problem psychologiczny i też trzeba się tym zainteresować. Albo gdzieś coś narozrabialiście, przykleiliście sobie, nie wiem, co, lusterko w domu feng shui, prawda? Rozejrzyjcie się, czy nie dostaliście pamiątki od kogoś z hieroglifami, czy jakimś chińskim, japońskim, czy innym pismem, którego nie rozumiecie. Chodzi o teksty, których się nie rozumie. To tak jak mogę wtrącić, i teraz ostatnio z księdzem pewnym rozmawiałam, była para, która, małżeństwo normalnie sakramentalne, które nie mogło mieć dzieci, a żadnych nie było przeciwwskazań przeciwko posiadaniu dzieci. Ten ksiądz pojechał do nich, rozmawiał, no rozmawiają długo, poświęcił im tam pokój, prawda, czy po kolędzie, bo już nie chce teraz przekręcać, ale nie obejrzał całego mieszkania. I już po raz kolejny oni się skarżą, mówiąc, on mówi, to dobrze, to on poświęci całe mieszkanie, zobaczymy. I wchodzi do sypialni i na ścianie w sypialni wiszą takie piękne, oprawione właśnie hieroglify, jakieś tam coś, pamiątki z Egiptu. Oni mówią, że no przywieźli sobie z Egiptu. Mówi, pięknie to wyglądało. Ale no on akurat też jest kulturoznawcą, więc mówi, ale czy wy wiecie, co tam jest napisane? A oni mówią, no nie wiedzą, no coś tam jest. On mówi, no ja akurat wiem. A tam wprost zaklęcie, że całe moje potomstwo poświęcam jakiejś tam bogini konkretnej i tym podobne. Jeżeli nie wiecie, co jest napisane na pamiątkach, to ich nie przynoście do domu. Jeżeli dostajecie taki prezent od kogoś, tego nie przyjmujcie, albo jak chcecie być grzeczni, to po prostu go wyrzućcie później.
Egipskie malowidła mi teraz się przypominają, na ręcznikach i nie tylko, mnóstwo, tego jest naprawdę sporo.
Tak, jest tego mnóstwo i trzeba być ostrożnym, po prostu ostrożnym, no nie zaśmiecać sobie tego życia takimi rzeczami. Mhm.
A czym było to szczęście, które jeszcze wtedy otrzymywałaś przed swoim nawróceniem?
To nie było szczęście. W tym rzecz, że nie było szczęścia, ja go wszędzie szukałam. Wszędzie go szukałam i to jest tak, że wydaje ci się na przykład, stawiasz sobie cel. Wow, ten cel jak osiągnę, to na pewno będę szczęśliwa. Mhm. Czy szczęśliwa.
I spełniona.
I spełniona. No i osiągasz ten cel, prawda? Wszyscy naokoło mówią, ale farciara. To wyszło, tamto wyszło. A ty mówisz, o kurczę, coś jest nie tak. albo to szczęście nie istnieje, albo coś jest ze mną nie tak, bo wiecznie jestem niezadowolona. Co by się nie udało, jestem niezadowolona, bo to nie to i trzeba szukać czegoś innego. I powstają takie depresyjne stany. Ja specjalnie ich nie nazywam depresją, bo to nie jest depresja, tylko takie depresyjne stany, prawda? No tutaj nagle coś się udało, a jednak to nie daje szczęścia. Bo człowiek szuka szczęścia tam, gdzie go nie ma. I to czasem jest przykryte taką otoczką bardzo prawie blisko Boga. Czyli ja na przykład myślałam, że miłość daje szczęście. Ale ludzka miłość. Więc zrobiłam sobie z miłości bożka. I szukałam miłości, bo myślałam, że w idealnej miłości do drugiego człowieka znajdę szczęście. Nieprawda, bo Bóg jest miłością. Ale ja tego nie wiedziałam, także szczęścia mi tam nic nie dawało. Ale goniłam za nim jak durna.
Ale ci najbliżsi, przyjaciele, rodzina, znajomi nie widzieli, że tak naprawdę to szczęście, za którym gonisz, że tak naprawdę to twoje wrażliwe serce pęka często z bólu? To było nie do zauważenia?
Oczywiście, że było do zauważenia, tylko nikt nie wiedział, jak mi pomóc, bo im nikt też tego nie powiedział. Nie miałam w swoim otoczeniu osób, które by zwróciły mi uwagę i powiedziały jak, dały wskazówkę, którędy, gdzie jest problem. Szukały tego problemu, oczywiście usiłowały mi pomóc w przeróżny sposób. W przeróżny sposób, tak jak na przykład mam swojego serdecznego kolegę, pewnie będzie wiedział, o którym mówię, i on wiedząc, że ja płaczę, że nie mogę sobie poukładać życia, to mówił mi, że ja durna jestem. Bo ja już dawno powinnam sobie takiego stałego sponsora znaleźć, mieć z nim dzieci, prawda? No przecież mogę wyjść za mąż. Ja mówię, ale wiesz, ale taki człowiek mi się nie podoba na przykład. Mówię, słuchaj, to jak dla mnie byłaby to ukryta prostytucja, prawda? Jeżeli bym miała wyjść za mąż za takiego człowieka. Oj, tam od razu prostytucja, ty byłabyś żoną, matką, prawda? Wtedy byłabyś szczęśliwa. No i takie recepty dostawałam od ludzi. Przeróżne, przedziwne recepty. Chwała Panu, że ja się na takie recepty nie skusiłam.
Ty masz bardzo silne, wrażliwe serce, że wiedziałaś, że jest coś nie tak.
Tak, to był taki barometr troszeczkę, że coś jest nie tak. I mówiłam, albo szczęście nie ma, wymyślili je ci, co piszą komedie romantyczne. Albo, mówię, coś jest nie tak. Albo oczywiście szukałam, że może to są jakieś rzeczy z przeszłości, a może gdzieś tam w poprzednich pokoleniach. A też po psychologach chodziłam, nikt mi nie był w stanie pomóc, prawda? Bo nie znajdowali tych przyczyn, bo ja szukałam tych przyczyn gdzieś w sobie, że to się wszystko nie układa, prawda? Ale no wystarczyłoby trafić na mądrego księdza, który by powiedział dziewczyno, no oczywiście pootwierałaś wszystko, co mogłaś. Ale na takowego nie trafiłam, więc trafiałam na przeróżnych właśnie ludzi, czyli na psychiatrów, na psychologów. Ja nie twierdzę, że ich posługa jest niedobra, czy ich usługi są niedobre, ponieważ...
Ale nie w tym przypadku.
Nie w tym przypadku. Nie, żaden z nich nie powiedział dziewczyno, wiesz co, skoro nic nie pomaga, może odeślę cię do egzorcysty na przykład. Tak jak są psychologowie, którzy współpracują z egzorcystami.
Tak, jest taki zespół rzeczywiście.
Tak. Jedno co... To też myślę, że jest przeogromną łaską, że nigdy nie dałam się wpakować w farmakologiczne leczenie tych depresji. Ponieważ ja jeżdżę bardzo dużo samochodem i czytam ulotki leków. I jeżeli dostałam leki jakieś od lekarza, prawda, na tam antydepresyjne, czytam, nie wolno jeździć samochodem, prawda, no to ja przecież tego nie będę brała, to ja sobie jakoś poradzę bez tego, ale bez jazdy samochodem sobie nie wyobrażam. Więc to było coś, co mnie ustrzegło przed takimi ogłupiaczami, prawda. Więc to też łaska, to też myślę, że łaska.
Za dzisiaj dziękuję. Patrycja Hurlak, aktorka, autorka książki Nawrócona Wiedźma, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Z Patrycją Hurlak o jej nawróceniu rozmawiała Ewa Pietrzak. Audycję przygotowało Katolickie Radio Warszawa. To już wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.